Zapraszam Państwa na serwis informacyjny w Radiu Maryja. W czwartek rozpoczęły się uroczystości rocznicowe związane z przypadającą w piątek 32. rocznicą wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. W Bazylice przy parafii Świętego Krzyża w Warszawie odbyła się wieczornica Grudzień Niesprawiedliwości w hołdzie ofiarom stanu wojennego. Uroczystej mszy świętej przewodniczył ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydycz, pasterz kościoła drohiczyńskiego. Z kolei ulicami Gdańska w ramach obchodów rocznicy wprowadzenia stanu wojennego przeszedł Marsz Pamięci. Przed domem Wojciecha Jaruzelskiego przy ulicy Ikara 5 tradycyjnie już jak co roku zgromadzili się ludzie. Andrzej Gwiazda, współtwórca Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża i NSZZ Solidarność, wskazuje, że najgorszą zbrodnią generała Jaruzelskiego były represje wobec dzieci.
Stan wojenny był represją wobec całego narodu. Te zarzuty, jakie się stawia Jaruzelskiemu, sprowadzają się głównie do represji, że 10 czy ileś według bezpieki okazuje się więcej, 11 tysięcy było uwięzionych, internowanych, ale najcięższym przestępstwem Jaruzelskiego było wydzielanie kaszki, manny i masła dla dzieci. W czasie, kiedy była nadprodukcja żywności, ogładzanie nie tylko dorosłych, ale ogładzanie dzieci, to jest jego największa zbrodnia.
Z kolei w piątek o godzinie 19 z Placu Trzech Krzyży w Warszawie wyruszy trzeci Marsz Wolności, Solidarności i Niepodległości. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, organizator marszu, zachęca, aby zabrać ze sobą biało-czerwoną flagę. Transmisja w telewizji Trwam. Solidarna Polska domaga się osądzenia twórców stanu wojennego. Proponuje, by Sejm przyjął w tej sprawie uchwałę. Poseł Patryk Jaki przypomniał, że w wyniku stanu wojennego śmierć poniosło blisko 100 osób, tysiące zostało internowanych, męczonych i prześladowanych. W propozycji uchwały znalazłby się zapis, w którym Sejm opowiadałby się za jak najszybszym osądzeniem wszystkich zbrodni tego okresu i podjęciem wysiłku w celu poznania pełnej listy ofiar oraz ukarania wszystkich zbrodniarzy i oprawców tamtych dni. Trzecia RP nie będzie w pełni demokratyczna, wolna i suwerenna, jeżeli twórcy stanu wojennego nie zostaną osądzeni, podkreślił poseł Andrzej Romanek.
To ma być wyrok historii na tych osobach, które zadały gigantyczną ranę w 1981 roku temu narodowi, polskiemu narodowi. I za tę ranę gigantyczną powinny ponieść odpowiedzialność. I podkreślam, te ofiary stanu wojennego, zagrobu, wołają o sprawiedliwość. Tej sprawiedliwości się niestety do dnia dzisiejszego nie mogą doczekać.
Poseł przypomniał orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 2011 roku, w którym uznano dekrety Rady Państwa PRL o wprowadzeniu stanu wojennego za niekonstytucyjne, a także ubiegłoroczny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie. Zgodnie z wyrokiem stan wojenny wprowadziła nielegalnie tajna grupa przestępcza pod wodzą Wojciecha Jaruzelskiego w celu likwidacji Solidarności i zachowania ówczesnego ustroju oraz osobistych pozycji we władzy.
Skoro Trybunał Konstytucyjny, Sąd Konstytucyjny wypowiedział się w tej sprawie i stwierdził, że ten akt barbarzyński wprowadzenia stanu wojennego był nielegalny, dlaczego sądy jeszcze do dnia dzisiejszego w sposób wymowny, w części przynajmniej, milczą? Dlaczego ci twórcy stanu wojennego chodzą po wolności? Ten akt moralnego zadośćuczynienia jest aktem niezwykle ważnym i właśnie on się spełni wtedy, kiedy twórcy stanu wojennego zostaną w pełni osądzeni.
Poseł Patryk Jaki zwrócił się do marszałek Sejmu Ewy Kopacz, by pilnie skierowała nawet na obecne posiedzenie Sejmu projekt ustawy autorstwa Solidarnej Polski, który zakłada obniżenie emerytur wszystkim członkom aparatu bezpieczeństwa PRL. Przypomniał, że średnia emerytura takich osób wynosi 4,5 tysiąca złotych, podczas gdy ich ofiary otrzymują często najniższe świadczenia, około 830 złotych. Zaznaczył, że symbolem tej sytuacji będzie jutrzejszy protest przed willą generała Wojciecha Jaruzelskiego.
I czy nie na kpinę zakrawa to, że tyle czasu po tym wydarzeniu osoby, które są odpowiedzialne za tak gigantyczne zbrodnie, za kierowanie, jak to prokurator stwierdził, grupą przestępczą, mieszkają w willi, cieszą się wysokim statusem materialnym, a ich ofiary często nie potrafią wiązać końca z końcem.
Prawo i Sprawiedliwość złożyło do laski marszałkowskiej wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra zdrowia. Nasze oceny działalności Bartosza Arłukowicza są negatywne, powiedział przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość poseł Mariusz Błaszczak. Arłukowicz, jak dodał, jest celebrytą medialnym, a nie człowiekiem, który ma odpowiednie doświadczenie i determinację, żeby sprawić, aby służba zdrowia nie zamieniła się w spółkę zdrowia.
To jest charakterystyczne. Kiedy był w opozycji, krytykował panią Ewę Kopacz za przekształcenia, za komercjalizację, która prowadzi do prywatyzacji. Teraz ten program premiera Donalda Tuska, koalicji PO-PSL realizuje, a więc zmienił zdanie. To program, który prowadzi do tego, że szpital zajmuje się zarabianiem pieniędzy, a nie leczeniem ludzi. Zapowiedź ostatnia ministra Arłukowicza wprowadzenia dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych to prosta droga prowadząca do tego, że służba zdrowia będzie wyłącznie dostępna dla ludzi bogatych. Ludzie niezamożni zostaną wykluczeni z możliwości opieki zdrowotnej. Prawo i Sprawiedliwość na to się nie zgadza. Uważamy, że to trzeba zmienić.
Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia, poseł Tomasz Latos, zwrócił uwagę na brak realizacji koniecznych działań, które minister sam zapowiadał.
Pan minister zapowiadał na wielkich konferencjach prasowych, a następnie w Sejmie zmiany dotyczące Narodowego Funduszu Zdrowia, likwidację centrali. I co? Jest ustawa? Nie ma ustawy. Spotkał się z rektorami, mówił o tym, że trzeba przygotować ustawę o szpitalach klinicznych. Pytam, czy jest ustawa? Nie ma ustawy. Sprawdzałem jeszcze dzisiaj, czy jest w końcu ustawa dotycząca dyrektywy transgranicznej. Minister zapowiadał, że od 1 stycznia już ta ustawa będzie obowiązywała. Nie ma. Nie ma również tej ustawy.
Jest doniesienie do prokuratury na zarząd LOT. Chodzi o prezesa spółki Sebastiana Mikosza oraz członka zarządu Tomasza Balcerzaka. Zawiadomienie powiela wcześniejszy wniosek Prawa i Sprawiedliwości do Najwyższej Izby Kontroli. Zawiera również nowe fakty dotyczące przetargu i obsługi kwestii związanych z dwutlenkiem węgla. Politycy wskazują na nieprawidłowości w związku z wyłonieniem ofert firm, które miałyby się tym zajmować, oraz na powiązania firmy wygranej z Tomaszem Balcerzakiem, mówi poseł Adam Kwiatkowski.
Osoba, która odpowiadała za ten przetarg, bo przetarg był realizowany nie przez pion zamówień, tylko przez pion podległy Tomaszowi Balcerzakowi, została wybrana firma, która jest zlokalizowana pod tym samym adresem i która korzysta z tej samej witryny internetowej, której prokurent do niedawna był pan Tomasz Balcerzak. Z informacji, które posiadamy, wynika, że ta firma nie posiadała wcześniej żadnego doświadczenia i tak naprawdę zobowiązania, które podjęła wobec PLOT, nie są do dzisiaj realizowane. To skutkuje też faktem, że powstały wielomilionowe zadłużenia PLOT w stosunku do kontrahentów, ponieważ ci, którzy powinni te kwestie opracowywać i regulować dla polskich linii lotniczych, po prostu się na tym nie znają.
Poseł Maciej Małecki zwrócił uwagę, że to nie jedyne powiązania Balcerzaka. Zasłynął on również z tego, że jego żona była udziałowcem w konkurencyjnej firmie dla LOT Bingo Airways. Co więcej, nie dostał absolutorium na następny rok, a mimo tego zasiada w zarządzie spółki, który podpisał niekorzystną umowę dla LOT z brytyjską firmą na obsługę Dreamlinerów. Kolejnym zarzutem według posłów Prawa i Sprawiedliwości jest niewykorzystanie samolotów typu Embraer 170. Sprawa podobnie ma się, jeśli chodzi o prezesa Sebastiana Mikosza, który zaniżył stratę finansową polskich linii lotniczych LOT, mówi poseł Małecki.
LOT po przyznaniu pomocy publicznej był zmuszony do ograniczenia siatki połączeń. W związku z tym samoloty Embraer 170, za które LOT cały czas płaci opłaty leasingowe, są niewykorzystane. Mimo tego LOT kontynuuje dzierżawę innych samolotów Bombardier Q400 od Eurolotu. I to jest kolejna opłata, czyli LOT płaci podwójnie za tak jakby za wykonywanie tych samych połączeń. Natomiast sprawą istotną, na którą zwracamy uwagę w naszym zawiadomieniu, jest to, że pan prezes Mikosz, podając wyniki finansowe spółki za pierwsze 8 miesięcy tego roku, podał zaniżoną stratę, zaniżoną o 37 milionów. Nie spotkaliśmy się ze sprostowaniem tych danych, w związku z tym chcemy, aby prokuratura wyjaśniła tę sprawę.
Senat opowiedział się za wyjściem w życie ustawy w sprawie działkowców, zgodnie z którą regulacja ma zacząć obowiązywać od 19 stycznia 2014 roku. Teraz ustawą zajmie się Sejm. Nowe przepisy są konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2012 roku. Trybunał zakwestionował m.in. rozwiązania określające przywileje PZD, w tym monopol w związku na przydział działek czy obowiązkową przynależność do niego. Senatorowie wnieśli jedynie do ustawy poprawki o charakterze legislacyjnym. Przyjęta zmiana dotyczy m.in. daty wejścia w życie nowych przepisów, czyli ostatecznie 19 stycznia. Inna poprawka, którą senatorowie przegłosowali jednogłośnie, przewiduje, że oświadczenia woli stron umowy o przeniesieniu praw do działki będą składane w formie pisemnej z podpisami poświadczonymi notarialnie, mówi poseł Bartłomiej Piech z Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych.
Z punktu widzenia działkowców nie są to poprawki, które by budziły większe kontrowersje. Jedna ma ewidentny charakter usunięcia pewnego niedopatrzenia, które zostało wprowadzone w trakcie prac parlamentu nad projektem obywatelskim. Pierwotnie projekt obywatelski był pozbawiony tego uchybienia. Chodziło o pewne zwolnienie z podatku od nieruchomości dla gruntów zajętych pod prowadzenie działalności gospodarczej. Druga również ma charakter legislacyjny, dotyczy kwestii podatkowych. Istotne poprawki z punktu widzenia działkowców to zasada, iż umowa przenosząca prawa do działki pomiędzy działkowcem a osobą, która będzie nowym działkowcem, będzie miała formę pisemną z podpisem notarialnie poświadczonym.
Bartłomiej Piech dodaje, że ustawa, którą przyjął Senat, jest zbliżona do kształtu projektu obywatelskiego.
Ustawa wejdzie w życie nie 1 stycznia, a 19 stycznia 2014 roku, czyli przed terminem wejścia w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, a więc ta poprawka nie jest niebezpieczna dla działkowców. Jej wprowadzenie to konsekwencja pewnego opóźnienia w pracach legislacyjnych. Chodzi o to, aby zachowany został vacatio legis i aby prezydent miał odpowiedni termin na podpisanie ustawy. Generalnie oczywiście jako komitet jesteśmy bardzo zadowoleni z zasadniczej decyzji Senatu, to jest przyjęcia ustawy w brzmieniu zbliżonym do projektu obywatelskiego.
Prace nad ustawą były długie i burzliwe. Doszło m.in. do protestu działkowców zrzeszonych w Polskim Związku Działkowców, a nawet manifestacji pod Sejmem oraz kancelarią premiera. Działkowcy sprzeciwiali się rządowym zmianom. Według nich godziły one w istotę ogrodów i mogły pozwolić na ich łatwe przejęcie przez deweloperów. Szef MSZ Radosław Sikorski powiedział podczas wystąpienia w Sejmie, że Polska i Unia Europejska zrobiły wszystko, co w ich mocy, by przekonać władze Ukrainy do podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. Prawo i Sprawiedliwość wnioskuje o odrzucenie w całości informacji szefa polskiego MSZ na temat szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie. Szczyt i to, co się po nim stało, to strategiczna porażka Unii Europejskiej i Polski, mówi poseł Krzysztof Szczerski, członek Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych.
Ten wniosek o odrzucenie tak naprawdę chyba najlepiej uzasadniają trzy zdania, które pan minister dzisiaj powiedział w swojej informacji. Po pierwsze, że szczyt Partnerstwa Wschodniego, jego wyniki nic nie zmieniają w polskiej polityce wschodniej, znaczy, że nie ma żadnych wniosków ani żadnej korekty. Po drugie, powiedział pan, że rola Rosji wobec krajów Partnerstwa Wschodniego jest pasywna. I po trzecie, że był pan w Kijowie przy okazji, po tym szczycie. Te trzy zdania pokazują, jaki jest stan analizy, stan świadomości i stan działań Polski w sprawie Partnerstwa Wschodniego. Nic to nie zmienia, Rosja ma rolę pasywną, a pan był w Kijowie przy okazji.
Dziś natomiast Parlament Europejski przyjął rezolucję, w której solidaryzuje się z uczestnikami prounijnych protestów na Ukrainie i potępia użycie siły wobec demonstrantów. Parlament Europejski potwierdza, że oferta stowarzyszeniowa dla Ukrainy jest aktualna oraz krytykuje Rosję. Rezolucja zawiera też apel o powołanie nowej, pełnoprawnej misji mediacyjnej Unii Europejskiej na najwyższym szczeblu politycznym, której zadaniem będzie doprowadzenie do rozmów przy okrągłym stole między rządem Ukrainy a opozycją i społeczeństwem obywatelskim. O szczegółach ze Strasburga mówi Dawid Nachajowski.
Parlament Europejski w przyjętej rezolucji wyraził całkowitą solidarność z osobami demonstrującymi poparcie dla europejskiej przyszłości Ukrainy oraz wezwał ukraińskie władze do pełnego poszanowania praw obywatelskich i podstawowej wolności zgromadzeń i pokojowych protestów. Ponadto deputowani zdecydowanie potępili brutalne użycie siły wobec pokojowych demonstracji i podkreślili konieczność bezzwłocznego przeprowadzenia skutecznego i niezależnego śledztwa oraz ukarania winnych. W przyjętej rezolucji czytamy m.in., że Parlament Europejski domaga się natychmiastowego natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia osób, które brały udział w pokojowych demonstracjach i zostały aresztowane w ostatnich kilku dniach, oraz zachęca władze ukraińskie do zaangażowania się w rozmowy z protestującymi, aby uniknąć eskalacji przemocy i destabilizacji kraju. Ponadto deputowani wezwali wszystkie partie polityczne do zapewnienia możliwości przeprowadzenia uporządkowanej, spokojnej i przemyślanej debaty na temat sytuacji gospodarczej i politycznej oraz perspektyw przyszłej integracji Ukrainy z Unią Europejską. Dla Radia Maryja, Dawid Nachajowski, Strasburg.
Fundacja Pro Prawo do Życia zachęca do głosowania na najbardziej obłudnego polityka 2013 roku. Poseł ten otrzyma niechlubny tytuł Heroda oraz symbolicznie krwawe srebrniki. Pierwsza część plebiscytu, która polegała na zgłaszaniu kandydatów na tytuł Heroda 2013, zakończyła się w niedzielę. Od poniedziałku do soboty 28 grudnia można oddać swój głos w plebiscycie. Szczegóły na stronie www.stopaborcji.pl. Kaja Godek, pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Stop Aborcji, zwraca uwagę, że w naszym kraju jest wielu polityków, którzy deklarują, że są za życiem, po czym głosują za zabijaniem dzieci nienarodzonych.
Podobnie zachował się król Herod, który dla realizacji swoich politycznych interesów nie wahał się wydać rozkazu, aby zabijano w jego państwie małe dzieci. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia. Wszyscy będziemy się zachwycać dzieciątkiem żłóbku, będziemy kontemplować tajemnice życia. Pamiętajmy wtedy o tym, że są dzieci, którym nie pozwolono się urodzić, że one też chciały mieć swoje narodzenie, chciały mieć swoich rodziców i swoje rodziny i to nie zostało im dane. I kiedy patrzymy na to, jak zachowują się politycy, nie żałujmy polityków, żałujmy tych dzieci.
Dr Michael Jones, autorytet w sprawach rewolucji kulturowej na Zachodzie, będzie w piątek gościem specjalnego wydania Rozmów Niedokończonych w telewizji Trwam o godzinie 14.30. Jego Libido Dominandi określane jest mianem przełomowego dzieła w dziedzinie badań nad negatywnymi mechanizmami towarzyszącymi rewolucji seksualnej. Dr Jones od wtorku gości w Polsce. W czwartek wygłosił wykład w Poznaniu w Muzeum Archidiecezjalnym. Natomiast w piątek będzie go można posłuchać w Toruniu. Spotkanie z katolickim pisarzem apologetą rozpocznie się o godzinie 18.30 na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Szczegółowy plan wizyty doktora Michaela Jonesa znajdą Państwo na portalu www.radiomaryja.pl. Już za ponad 4 miesiące wierni z wielu zakątków Polski, ale i całego świata będą przybywać do Rzymu na uroczystości kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II. Z naszej ojczyzny wyruszą też specjalne pociągi z przedziałami sypialnymi i kuszetkowymi. Na dziś mamy informację, że wyjadą one 26 kwietnia z Bydgoszczy, Warszawy, Nowego Sącza, Bochni i Krakowa. Zapisy potrwają do końca stycznia. Zainteresowanie jest bardzo duże. Jeżeli okaże się, że 5 pociągów to za mało, wówczas zostanie przygotowany 6, a nawet i 7. Zapewnia senator Stanisław Kogut, organizator pielgrzymki. I dodaje, że rozkład jazdy będzie ustalany w lutym.
Jeszcze są czynione starania po to, żeby w końcu wiedzieć, ile tych pielgrzymów będzie, bo z naszych wyliczeń wynika, że na te 5 pociągów to będzie w przedziale 3,5 tysiąca do 4 tysięcy pielgrzymów. Rozkład jazdy będzie ustalany w lutym, bo na dziś dzisiejszy ciężko jest powiedzieć, o której pociągi będą wyjeżdżać, ale na pewno wyjadą 26, to jest sobota. Chcemy, żeby po północy wszystkie pociągi do godziny 4 przyjechały na Roma San Pietro. To jest tak i ostatnio, 5-10 minut drogi na plac świętego Piotra. I też będziemy ustalać, bo prawdopodobnie odjazd będzie jak i na pielgrzymce Radia Maryja z Roma Ostiense.
Pielgrzymom w pociągach zostanie zapewniona również pomoc medyczna. Poza tym będzie możliwość kupienia ciepłego posiłku. Więcej informacji na temat pielgrzymki na kanonizację błogosławionego Jana Pawła II już wkrótce na stronie internetowej naszej rozgłośni pod adresem www.radiomaryja.pl. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję Państwu za uwagę.